Witam wszystkich tutaj obecnych, księdza biskupa i gości honorowych, organizatorów, księdza Krzysztofa, który no, wszystko ma na swoim z pomocą wspaniałych ludzi, ale musi wszystko dopatrzeć. To też wiem, co to znaczy być głównym organizatorem. Dziękuję za zaproszenie i dziękuję za ten temat, który dostałem. A co do tego wyróżnienia, no, jestem bardzo wzruszony i chcę tylko dopowiedzieć, że te słowa, które wiele lat temu mówiłem, to teraz mówię jeszcze mocniej. Tłumaczę to sobie, kapłanom, klerykom. Dzisiaj też to tłumaczyłem tu w seminarium w Świdnicy młodziutkim klerykom roku propedeutycznego, tego wstępnego. Właśnie to samo, tylko jeszcze mocniej. Że sensem życia kapłana jest wspieranie małżeństw i rodzin. Sens celibatu wynika z tego, że chcę wspierać małżeństwa i rodziny od rana do wieczora, ale nie kosztem mojej żony i nie kosztem moich dzieci. No bo to byłoby bez sensu, gdybym od rana do wieczora wspierał małżeństwa i rodziny, a moja żona i moje dzieci by na mnie czekały na mój powrót. No to by była udręka dla nich. Więc celibat jest nie dlatego, że jakiś ksiądz się nie nadaje do małżeństwa, i w związku z tym celibat, bo jeśli się nie nadaje do małżeństwa, to się nie nadaje do kapłaństwa, do niczego się nie nadaje. Ani celibat nie jest dlatego, że ksiądz lekceważy małżeństwo, tylko właśnie tak ceni, jeśli jest normalny, wierny powołaniu, tylko o takich księżach mówię, tak ceni małżeństwo, że dla wspierania małżeństw i rodzin rezygnuje ze swojego wielkiego, no, największego chyba w wymiarze ziemskim marzenia, jakim jest marzenie o żonie i dzieciach. Jak byłem nastolatkiem, to miałem różne marzenia i sportowe, nawet o trójskoku marzyłem, żeby być na olimpiadzie, miałem nawet szansę. Marzyłem tam o innych rzeczach, ale najbardziej marzyłem o żonie i dzieciach i marzyłem o tym, żeby być najlepszym mężem i najlepszym tatusiem w historii ludzkości. Jak marzyć, to marzyć. No i marzyłem o tym, żeby moja żona przyszła i moje przyszłe dzieci, żeby codziennie przeze mnie płakali ze wzruszenia i wdzięczności. Takie miałem marzenia. Całkiem Boże. I te marzenia mi pokrzyżował mój największy przyjaciel, którego nazywamy Bogiem, bo mi zaproponował kapłaństwo. Ja myślałem, że on mi krzyżuje te marzenia, ale potem po wielu latach zrozumiałem, że mi nie krzyżował moich marzeń, tylko je mi inaczej dawał do spełnienia. Mianowicie, gdybym miał żonę i dzieci, nie wiem, czy byłbym aż tak wspaniały jak w moich marzeniach. Na pewno miałbym dobrą wolę. I nie wiem, czy by codziennie moi bliscy płakali ze mnie ze wzruszenia i wdzięczności przeze mnie. Natomiast wiem, że od 44 lat staram się od rana do wieczora wspierać no w sumie już tysiące małżeństw i rodzin. Więc Bóg mi nie zabrał moich marzeń o małżeństwie i rodzinie, tylko dał do spełnienia w inny sposób. Na sposób kapłana wspierającego małżeństwo i rodzinę. To już niech wystarczy. Tak, aha, tylko było mowa też o książkach, to się tylko pochwalę, że przed chwilą miałem pierwszy raz w ręku książkę moją najnowszą, która wyszła ponad miesiąc temu, ale tak się złożyło, że jeszcze do mnie nie dotarła, Złączeni. Pod tytuł Przysięga małżeńska czarno na białym, tutaj ją zobaczyłem po raz pierwszy i wziąłem do ręki. To jest książka mojego życia. Tam napisałem to na stronie tytułowej, nawet wydawnictwo to umieściło, bo ruchowo powiedziałem w wydawnictwie, że to jest książka mojego życia i jedyna książka, którą napisałem z własnej inicjatywy, nie proszony przez żaden wydawnictwo. Wszystkie inne książki były na zamówienia. To pisałem sam i tą książkę pisałem kilka lat, bo co myślałem, że już jest gotowa, to ciągle coś nowego odkrywałem na temat przysięgi małżeńskiej, więc to jest naprawdę książka mojego życia, która dla mnie jest bezwzględnie najważniejsza. Mianowicie Przysięga małżeńska czarno na białym, tam analizuję słowo po słowie, każde słowo od kilkunastu do kilkudziesięciu stron, każde poszczególne słowo przysięgi, no, większość kilkanaście, ale na przykład o miłości jest tam kilkadziesiąt stron, bo tylko wtedy, kiedy super precyzyjnie wyjaśniamy narzeczonym, małżonkom, rodzicom, do czego się zobowiązują, czy do czego się zobowiązali, mają szansę ci narzeczeni, potem małżonkowie, rodzice pięknie wypełniać przysięgę, że aż się chce żyć. A jak jest kryzys, mają jasność, na czym polega nawrócenie i powrót do wierności przysiędze. No to niech tyle wystarczy. I teraz, moi drodzy, ruszamy z naszym tematem, mianowicie temat całości kongresu Pokój i Wojna, a temat mojej refleksji tej wprowadzającej w kongres to jest wychowanie w miłości i jedyną drogą do pokoju. Więc najpierw popatrzmy, czy jest potrzebne wychowanie do miłości jako ochrona przed wojną. Zacznijmy na starość, lubię nawet oczywiste pytania stawiać. Czy w ogóle wojna jest czymś złym? Czy trzeba zapobiegać wojnie? Jadąc tutaj na ten kongres, sobie tak uświadomiłem, że warto od tego zacząć. Bo są niektórzy, którzy się cieszą wojną. No, agresorzy się cieszą wojną, myśląc, że wygrają, czasami wygrywają na jakiś czas. Zawsze ostatecznie przegrają ci, co wypadają wojny, ale przez jakiś czas, nieraz przez dziesiątki lat, jest to dla nich zysk. Producenci broni się cieszą, ludzie podli się cieszą z tej czy innej wersji, ludobójczy, barbarzyńscy żołnierze się cieszą, bo mogą kogoś zgwałcić, kogoś okraść. Przepraszam za brutalność, no ale mówimy o brutalnej sprawie. Więc niektórzy się cieszą wojną, natomiast i oni zrobią wszystko, by wojny były. Natomiast no, nam, chrześcijanom i każdemu normalnemu człowiekowi wojna ciąży, wojna jest czymś strasznym. I teraz to widzimy no, najbardziej blisko na Ukrainie, kiedy barbarzyńscy, ludobójczy czy Rosjanie napadli na naszego sąsiada. No już to wiemy na pamięć, że zabijają cywili, dzieci, młodzież, dorosłych, że starców, że kradną, że gwałcą. Ktoś tam się pochwalił, że w internecie z nazwiskiem na swoim jakimś tam profilu, że zgwałcił 3-letniego chłopczyka. Ja lubię konkrety na starość, bo tylko konkrety przemawiają. Naśladuję i w tym Jezusa, który bardzo konkretnie mówił. Więc wojny przynoszą takie barbarzyństwa, że diabeł by chyba nie wymyślił. A teraz to do nas dociera szczególnie mocno, bo media pokazują to, co było w pierwszej, drugiej wojnie światowej z tymi samymi barbarzyńcami, tylko że z poprzednich dwóch pokoleń. No to było, czy jest w opowiadaniach. Natomiast tu widzimy niektóre rzeczy na żywo, w mediach dosłownie. No nie da się tego nie widzieć. Więc nie tylko słyszymy o tych barbarzyństwach, które w tym momencie nas bezpośrednio dotyczą, to nie nas zabijają, gwałcą, poniżają naszych sąsiadów za wschodnią naszą granicą, no ale my to widzimy. Nie tylko słyszymy, widzimy to w mediach. Żywe, konkretne obrazy. To jest pierwsza forma dramatycznej wojny, mianowicie wojna wypowiadana przez barbarzyńskie narody imperialistyczne, które chcą żyć kosztem innych narodów, stosując wszelkie możliwe okrucieństwa. Ale to nie jest jedyna forma wojny. Chcę to od razu mocno powiedzieć. To nie jest jedyna forma wojny, przez którą giną ludzie i której mamy się sprzeciwiać. Druga forma wojny no to są wewnątrz już państw i narodów krzywdy nieraz straszliwe, które wyrządzają ludzie nieboży, ludzie, którzy nie kochają, którzy są gnębicielami. Więc także w ramach danego państwa, choćby w naszym państwie, w Polsce, są ludzie, którzy wypowiadają wojny innym ludziom, innym Polakom. Niekoniecznie są sami Polakami, ale no, żyją na terenie Polski. W każdym razie to są sąsiedzi, to są ludzie pracodawcy, czy ludzie, którzy tworzą media, czy niektórzy politycy. Dla przykładu, czy bandyci, którzy nas napadają na ulicy, są ludzie, nie musi być nieprzyjaciel nas napaść, jakaś armia wroga straszliwa, żebyśmy byli dręczeni. Potrafią to też robić ludzie, którzy żyją wokół nas. Sąsiedzi, przechodnie na ulicy, którzy się mogą okazać złodziejami, bandytami, gwałcicielami, dręczycielami na różne sposoby. Więc w ramach danego kraju są wojny. No, na zachodzie Europy to widzimy, że tam w ramach danego kraju wpuścili swoich śmiertelnych wrogów dla celów ideologicznych, ale swoich śmiertelnych wrogów. No i wtedy tam są już na masowe skale właściwie wojny domowe. Wtedy już gdzie policja się boi, jak w Sztokholmie musi wojsko wzywać na pomoc. Czyli to już jest wojna domowa, to już jest przemoc, drastyczne zabijanie niewinnych już na skalę taką, że to już trzeba nazwać wojną wewnątrz danego kraju. Ale są też jeszcze inne wojny, nie tylko międzypaństwowe, nie tylko wewnątrz danego kraju, do wojen domowych włącznie, czy prawie na taką skalę. No w Polsce tego nie ma, ale może być, jak wpuścimy własnych wrogów. Są też wojny w małżeństwie i rodzinie. To, co na tym kongresie najbardziej nam leży na sercu, dobro małżeństw i rodzin, szczęśliwe małżeństwa i rodziny, to tutaj też bywają wojny. I coraz więcej tych wojen jest w małżeństwach i rodzinach. Coraz więcej się małżeństw rozpada na skutek tych wojen w małżeństwie i rodzinie. I coraz szybciej i coraz bardziej brutalne bywają formy agresji i przemocy w małżeństwie i rodzinie. Coraz bardziej musimy radykalnie też wprowadzać ustawy, które chronią przed przemocą w małżeństwie i rodzinie wobec bliskich. Mamy teraz świetną polską ustawę, która pozwala nawet właściciela domu usunąć z domu, jeśli stosuje przemoc wobec swoich bliskich. Nawet jeśli jest jedynym, wyłącznym właścicielem domu, w którym stosuje przemoc wobec bliskich, to policja ma obowiązek wyprowadzić z domu, jeśli ofiary udokumentują, że są dręczone, a sąd ma w ciągu tygodnia zakazać wstępu do tego domu, którego ktoś tam jest właścicielem. Więc bardzo rozsądne prawodawstwo, wreszcie skuteczne w obronie ofiar przemocy, w tym przypadku domowej. I te wojny domowe są nieprawdopodobnie bolesne. Z dwóch zasadniczych powodów. Są zwykle jeszcze bardziej bolesne niż te wojny międzypaństwowe, czy wojny domowe w tym sensie nie małżeństwa, rodziny, tylko że w danym państwie. Otóż wojny w małżeństwie i rodzinie są z następujących dwóch powodów potwornie bolesne, niewyobrażalnie bolesne. Po pierwsze dlatego, że krzywdzi mnie wtedy ktoś, kto powinien mnie kochać. Mąż, żona, mama, tata, czy potem dorastający dorosły syn czy córka, brat, siostra, więc ktoś, kto powinien być moim wielkim przyjacielem, no, jeśli to jest małżonek, mąż, żona, to powinien być największym moim przyjacielem na tej ziemi, największym obrońcą, to mi ślubował, ślubowała, a tu staje się bandytą, staje się przemocowcem. Lubię na starość zadawać takie pytanie, zwłaszcza panom, no, sam jestem mężczyzna, więc z mężczyznami łatwiej mi twardo rozmawiać. Pytam się, panowie, kiedy mąż, tak samo żona, to się jednocześnie oczywiście odnosi do obu stron, do obu małżonków, no ale pytam wtedy panów, kiedy mąż, ponieważ pytam panów, to pytam o męża, kiedy mąż zaczyna łamać przysięgę małżeńską? Podkreślam, kiedy zaczyna. No i to większość panów mi mówi, no wtedy, kiedy okłamuje żonę, poniża, uderza, zdradza, czy upija się i w ten sposób dręczy. I wie, panowie, nie zrozumieliście pytania. Ja nie zapytałem, kiedy mąż staje się bandytą. Nie pytałem, kiedy mąż powinien iść do więzienia. Nie pytałem, kiedy już kompletnie niszczy przysięgę małżeńską i jest potworem w domu. Pytałem o coś innego. Kiedy zaczyna łamać przysięgę, nie kiedy kończy. Rozumiecie słowo zaczyna? No to mi mówią, no to nie wiem jak odpowiedzieć, no to wam odpowiem za was. Mąż czy żona zaczyna łamać przysięgę małżeńską w dniu, w którym przestaje okazywać miłość. Wtedy, w tym dniu, staje się dręczycielem. Nie musi jeszcze bić, poniżać, dręczyć na różne sposoby, oszukiwać, zdradzać, stosować jakiekolwiek formy przemocy fizycznej, psychicznej, duchowej, moralnej, społecznej, finansowej, jakiejkolwiek innej. Wystarczy, że nie okazuje miłości i już jest agresorem. Bo ślubował, że będzie pod jednym dachem z tą drugą osobą, pod warunkiem, że kocha. Jeśli nie kocha, już jest dręczycielem. Więc wojny w małżeństwie i rodzinie zaczynają się od braku miłości już, a nie dopiero, kiedy jest jakaś wielka przemoc. No to jak jest jakaś wielka przemoc, to już jest przestępstwo, to już powinna interweniować policja, więzienie, zakaz wstępu do domu i tak dalej. Przemocowca. Ale przemoc się zaczyna już wtedy, kiedy zaniedbujemy miłość i okazywanie miłości. Niektórzy mężczyźni mówią mi wtedy przerażeni. Proszę księdza, niech ksiądz nie przesadza, że jak nie okazuje miłości, to już jestem przemocowcem wobec bliskich i niech ksiądz czasem tego naszym żonom nie powie. Nie przesadzam i powiem waszym żonom. Bo coś ślubował. Biorę cię za żonę i ślubuję, że nie będę cię bił, poniżał, gwałcił, zdradzał, oszukiwał, dręczył, czy że będę kochał. No, że będę kochał. No to z tego jesteś rozliczany. Jeśli nie okazujesz miłości, bo nie ma miłości nieokazywanej, to na oddzielny temat. Jeśli nie okazujesz miłości od świtu do nocy przez obecność, ofiarność, czułość, jeśli nie jesteś w pełni skupiony na żonie, mężu, potem na dzieciach też, jeśli nie jesteś ogromnie ofiarny, także nie dojesz, nie dośpisz, nie ma znaczenia, byle wspierać. Jeśli nie jesteś chodzącą czułością w spojrzeniu, w tonie głosów, w cierpliwości, no to nie kochasz, tylko ranisz. No i oczywiście w ramach tych wojen w małżeństwie i rodzinie bywa nie tylko tak, że ktoś rani już potężnie tym, że nie okazuje miłości, że nie kocha, ale bywa jeszcze bardziej piekielnie, no już dosłownie piekielnie, piekło na ziemi, kiedy mało, że nie kocha, nie wspiera, nie chroni, nie daje poczucia bezpieczeństwa, co ślubował, miłość do małżonka i z miłością przyjąć i po katolicku wychować dzieci, więc mało, że tego nie robi, to jeszcze jest dręczycielem, no to wtedy jest takie piekło na ziemi, taka przemoc, że wolałbym być już dręczony przez najeźdźcę z innego kraju niż przez własnego męża, własną żonę, własną mamę czy własnego tatę. Bo to boli niesłychanie bardziej. No i wtedy to tak bardzo boli, że wtedy mamy ochotę rozwalić sobie też, no niestety, oczywiście nieświadomie, też więź z Bogiem. Jedynym, który nas wtedy może ocalić z pomocą Bożych ludzi. Mianowicie wtedy zaczynamy, zwłaszcza kobiety, zganiać winę na Boga. Bo to tak boli, że mnie na przykład, zwłaszcza jeśli mąż, czy, ale tak samo syn, córka, jeśli dręczą, to tak boli, że to jest nie do zniesienia. I wtedy aż tak boli, że mamy pokusę zarzucić, że to Bóg zesłał nam, czy przynajmniej dopuścił. Mniej boli, mniej strasznie. Ale to tylko na krótką metę, bo na długą metę, zaraz powiem, jest jeszcze gorzej. Tu jak przykład dramatyczny, jakaś pani mi dzwoni i mówi, proszę księdza, prawie krzyczy na mnie, nie znamy się, proszę księdza, mam żal do Boga. A o co? A bo mąż jest przemocowcem już od lat, a ostatnio też mnie zdradza, już teraz to już oficjalnie, i mam straszny żal do Boga. Ja mówię, specjalnie, no, ja to mówię teraz w skrócie, to trwało 2 godziny rozmowa. Mówię w skrócie cierpliwie, rozumiejąc jej ból, ale no, pomagając, żeby zaczęła myśleć trzeźwo, realistycznie. Mówię, proszę pani, nie zrozumiałem do końca, do kogo pani ma żal? No do Boga. To tym bardziej nie rozumie, czy to Bóg panią zdradza, czy mąż? No mąż, ale nie ksiądz nie mówi czasem, że to nie, że Bóg nie dopuścił. No skoro mąż mnie zdradza, widocznie Bóg dopuścił. A ja dalej cierpliwie, spokojnie. Wiem, że ona ma prawo być potwornie rozbolała, bo kto jeszcze lepiej wie. No ale mam być wychowawcą i dla tej kobiety otwierać jej oczy. I wtedy mówię, ale a czy pani mąż jest zaprzyjaźniony z Bogiem? No jasne, że nie, już od wielu lat nie modli się, nie spowiada, nie chodzi do kościoła. No ale widocznie Bóg to dopuścił. A ja dalej spokojnie. Czy to jest wina Boga, że pani mąż nie słucha Boga? Czy to jest wina Boga, że pani mąż sobie kpi nie tylko z pani, nie tylko z siebie i z własnej przysięgi, ale z samego Boga, którego wziął na świadka swojej przysięgi miłości? No więc pod koniec 2 godziny pani zaczęła sobie uświadamiać, że to mąż jest winowajcą, a nie Bóg. Że to mąż jest agresorem i że tylko dlatego ją dręczy, że nie słucha Boga. Ale to rzeczywiście nie jest przecież wina Boga, że ktoś z nas nie słucha Boga i nie wypełnia przysięgi, czy to małżeńskiej, czy kapłańskiej, czy w życiu konsekrowanym. No ale ja rozumiałem tą panią, a Bóg tym bardziej rozumie. Że wiedziałem, że ona musi to wykrzyczeć i dobrze. Jezus na krzyżu krzyczał, Boże, czemuś mnie opuścił, żebyśmy wiedzieli, że mamy prawo krzyczeć, kiedy nas ludzie ranią, ale potem wykrzyczeć tak, jakby to Bóg nas opuścił. Nie opuścił, cierpi z nami jeszcze bardziej niż my, bo się naszym losem przejmuje bardziej niż swoim losem. Właściwie swoim się w ogóle nie przejmuje, tylko się przejmuje naszym losem. No ale w pierwszym momencie możemy o tym zapominać i na kogoś trzeba wykrzyczeć ból. No lepiej na Boga, bo się nie zemści, bo nas nie uderzy, a na przykład mąż, który dręczy żonę, jak ona będzie mówić, jesteś dręczyciel i podły, może ją jeszcze bardziej dręczyć, więc lepiej zgonić winę na Boga. No, rozumiemy konwencję, że tu mówię troszkę z gorzkim bólem i z gorzką ironią na temat naszej ludzkiej niedojrzałości. W każdym razie, dlaczego mówię to tak szczegółowo? No żeby właśnie podkreślić to, że kiedy krzywdzi nas ktoś bardzo bliski, no i zwłaszcza małżonek czy rodzic, czy ktoś, kto ma nas ogromnie kochać w imieniu Boga i z pomocą Boga, no to wtedy jest to tak potworny ból, że dużo bardziej cierpimy, po nocach nie śpimy, siwiejemy, dostajemy zawałów serca, niż gdyby tak samo nas dręczył jakiś najeźdźca. Mniej byśmy cierpieli. A po drugie, kiedy nas gnębi ten, kto ma nas najbardziej kochać, bo się do tego zobowiązała w przysiędze małżeńskiej, to nie tylko to potwornie boli, no już bardziej się nie da, żeby bolało, ale wtedy też jest trudno się bronić. bo jeżeli mnie atakuje najeźdźca, no to biorę broń i strzelam. Mam święte prawo i wiem o tym. I strzelam. Jeśli mnie napadnie mnie czy moich bliskich bandzior na ulicy, no to się bronię i bronię moich bliskich zwłaszcza. Nawet jeśli zabiję tego bandziora, jeśli nie mam innej formy obrony, to wiem, że mogę zabić. Może w mojej obronie nie zabiję, ale w obronie moich bliskich czy was zabiję. Jeśli nie mam innej formy obronienia was, bo nikt nie ma prawa nas atakować. Do tego jeszcze wrócimy pod koniec tej refleksji. Więc jeśli mnie, czy to wróg zewnętrzny, w sensie z innego kraju napada, czy nawet mój rodak, ale bandzior, no to dosyć oczywiste dla mnie, że mam się bronić. Ale jeśli mnie dręczy mąż, żona, mama, tata, syn, córka, brat, siostra, to się strasznie jest trudno bronić. Bardzo trudno, ale do tego jeszcze wrócimy. I to jest jeszcze na razie w fazie diagnozy jesteśmy, ale już przechodzimy za chwilę do tego, co robić w obliczu tych wojen, ale chcę powiedzieć jeszcze o jednej formie wojny. Mianowicie nie tylko jest tak, że wojny są tam, gdzie obca armia napada na drugi kraj, nie tylko wojny są tam, gdzie ktoś w mojej własnej ojczyźnie jest podły i napada na mnie w tej czy innej formie, czy na innych ludzi, na przykład napada na dzieci w przedszkolu, nie fizycznie, tylko od strony moralnej, na przykład wchodząc do przedszkoli, do 2-4-latków w Polsce to jest ograniczone, ale w Europie Zachodniej jest to na masową skalę. Wchodzi taki demoralizator i według standardów WHO, to jest oficjalnie w dokumentach WHO i w internecie, jest też mój artykuł na ten temat, standardy WHO i szkoła. W każdym razie idą już do przedszkoli i uczą 2-4-latków, to jest cytat z tych standardów tak zwanych, uczą czerpania przyjemności z dotykania ciała, czyli uczą masturbacji. 2-4-latków. No to jest potworna przemoc. To jest zabijanie tych dzieci, zabijanie ich wolności, bo to jest robienie rotomanów z 2-4-letnich dzieci. Zabijanie ich wolności, ich wrażliwości, ich możliwości, by dorastały kiedyś do małżeństwa i rodziny. No to jest czynienie samców i samic. Przepraszam za twardość jeszcze raz, ale nauczyłem się, że w XXI wieku tylko konkret i tylko twarde, proste słowa działają. Więc jak rozmawiam z tymi diabelskimi demoralizatorami, takimi słowami, idziecie do przedszkoli, żeby robić z 2-4-letnich dzieci niepłodnych erotomanów i żeby zabić w nich wszystko to, co ludzkie, a zostawić tylko to, co zwierzęce, no to do niektórych trafia. Bo niektórzy robią to nie z diabelskiej przewrotności, tylko z głupoty. Bo tam im ktoś powiedział, że to jest wychowanie seksualne i że to jest nowoczesne, postępowe. I jak się im to precyzyjnie powie, to niektórzy się wycofują. No przynajmniej robią wrażenie, że się wycofują. Przynajmniej są zdemaskowani i już nie są w stanie kombinować, że robią dobre rzeczy. W każdym razie nie tylko są, a już zamknę tą część bolesną, nie tylko są wojny międzypaństwowe, nie tylko są wojny w ramach ojczyzny, które to wojny w ramach ojczyzny wypadają potworni, diabelscy ludzie. Nie tylko są wojny w małżeństwach i rodzinach, ale jest jeszcze jedna forma wojny, o której zwykle w ogóle nie mówimy. Mianowicie wojna, którą człowiek wypowiada samemu sobie. Samemu sobie. O tych wojnach to prawie to nie mówią ani media, ani my księża też stanowczo za mało, jeśli w ogóle pochwalę się, że jestem jednym z tych, którzy bardzo dużo mówią o wojnie człowieka przeciwko samemu sobie. Zacznę od konkretu, bo na konkretach najlepiej widać, o co chodzi. W jakimś liceum miałem spotkanie z młodzieżą. Po spotkaniu wyszedłem z sali. Była możliwość pytań, stawiali pytania, ale widzę, że po spotkaniu idę tam w stronę pokoju nauczycielskiego z kilkoma nauczycielami i goni mnie jakaś licealistka z grupą swoich fanów. No to od razu było widać, że biegnie za mną chmara fanów tejże dziewczyny, a ona na czele. Powiedziałem tym nauczycielom, to idźcie do tego pokoju nauczycielskiego, chciałem być sam z tą grupą. Ja tam zaraz dojdę. No i dobiegła do mnie ta dziewczyna. Otoczyli mnie fani tej dziewczyny, tak ze 30 osób, tych licealistów, większość chłopaki, ale trochę też dziewcząt. No i ta, która pierwsza dopadła, mówi, proszę księdza, tak ostrzyżona na chłopaka, ubrana na chłopaka. No ale widać, że dziewczyna, to się nie da nie widzieć. I mówi, proszę księdza, proszę mówić do mnie Kazimierzu. No ja wtedy spokojnie, w moim stylu, powiedziałem, dziewczyno, dziewczyną. Mogę mówić do ciebie Kazimierzu, jeśli to imię ci się szczególnie podoba. Jeśli jakieś inne imię, także męskie, a inne ci się spodoba jeszcze bardziej i mi o tym powiesz, to będę się zwracał do ciebie tym innym imieniem męskim, bo tylko cię błagam o jedno. Patrzyłem jej w oczy z miłością. Tylko cię błagam o jedno. Nie okaleczaj twojego ciała. Nie wypowiadaj wojny samej sobie. Nie walcz sama ze sobą, z własnym ciałem, z własną płciowością, bo to, czy jesteś szczęśliwa, czy nie, nie zależy od twojej płci, tylko zależy od twoich relacji z rodzicami, z innymi ludźmi, może z chłopakiem, od twojej relacji z samą sobą i z Bogiem, ale nie od płci. Chyba sama znasz szczęśliwych chłopaków i szczęśliwe dziewczyny i znasz nieszczęśliwych chłopaków i nieszczęśliwe dziewczyny. Czyli to nie jest tak, że jedna płeć, żeby być szczęśliwym, trzeba być w tej jakiejś tam konkretnej płci, może akurat nie mojej, no to tą moją zmienię. Nie. Sama chyba widzisz, że szczęśliwi są i w tej płci, i w tej, i nieszczęśliwi również, i w tej, i w tej. Czyli nie od płci zależy, czy jesteś szczęśliwa. I w związku z tym błagam cię tylko o jedno. Możesz zmienić imię, da się zmienić. Możesz się ostrzyć jeszcze krócej, bo włosy odrosną, imię da się zmienić. Możesz się ubrać jeszcze bardziej po chłopięcemu, ubranie można zmienić, ale ciała nie zmienisz. Ciała nie zmienisz. Nie wypowiadaj wojny własnemu ciału. Okaleczyć się możesz i to potwornie, ale przez to nie zmienisz płci. Nie zaczniesz produkować plemników, nie zmienisz budowy mózgu, która jest inna u chłopaków i u dziewcząt, nie zmienisz chromozomów. Dziewczyną będziesz na wieki i ciałem będziesz to właśnie miała na wieki, tylko może być niestety okaleczone. Nie wypowiadaj wojny samej sobie i własnemu ciału. Dziewczyna spuściła głowę, zamyśliła się, odwróciła, odeszła zamyślona i cała ta grupa 30 mniej więcej fanów ze spuszczonymi głowami zamyślili się i poszli sobie w drugą stronę korytarza. Wystarczy precyzyjnie opisać, co tu się dzieje. Wojna z samym sobą. Otóż człowiek potrafi wypowiedzieć wojnę, powtórzę, i wypowiada samemu sobie. Tak wiele z dzieci, młodzieży, dorosłych, także w naszej ojczyźnie, którzy wypowiadają sobie śmiertelną wojnę, którzy tak bardzo zaniedbują zdrowie, siedzą chociażby godzinami przed smartfonem, laptopem, nie ruszają się, nie uprawiają sportu, jedzą byle co, jakieś tam już nie będę wymieniał, ale wszystko co niezdrowe, bez ruchu, bez zdrowej żywności, bez regularnego snu. No to już takie minimum wypowiadania wojny sobie, a maksimum wpadają w straszliwe uzależnienia. W tej chwili właśnie wszyscy nastolatkowie, poza zupełnymi perłami, wyjątkami, są pouzależniani, czy to od jakichś substancji chemicznych, czy tak zwane uzależnienia behawioralne, od natrętnych czynności typu hazard, seks, pornografia, obżarstwo, pracoholizm, uzależnienie od właśnie urządzeń elektronicznych, od na przykład pożyczek, kredytów. Niektórzy są uzależnieni od zamkniętych rekolekcji, na przykład mąż się upija, żona ucieka w weekendy na rekolekcje zamknięte, nic tam nie korzysta, nie interesuje ją nawet tematyka, tylko byle uciec na chwilę od życia i od męża, myślą, że coś ze sobą robi. To jest tylko uzależnienie wtedy od jakiejś formy ucieczki od życia. No i to się kończy śmiercią. Uzależnienia, z których nie wychodzimy przez terapię, przez grupy wsparcia, przez 12 kroków, kończą się śmiercią. Tylko kwestia czasu, niektóre szybciej, niektóre wolniej. Więc człowiek wypowiada śmiertelną wojnę samemu sobie do samobójstw włącznie. Czyli już nie tylko samobójstwa na raty, jakimi są wszelkie formy kryzysu. No, jak wchodzę w kryzys, no to jest samobójstwo na raty, to się zabijam na raty. Ale czasami ktoś się zabija od razu. Już nie na raty, tylko przez bezpośrednie samobójstwo. No i tutaj to są najstraszniejsze wojny. Bo przed wrogiem zewnętrznym, czy to armia jakaś nieprzyjaciela, czy to bandzior na ulicy w mojej własnej ojczyźnie, czy to nawet mąż, żona, syn, córka, mama, tata, to się strasznie trudno bronić, ale jeszcze jakoś z pomocą Boga i Bożych ludzi mogę. Ale jak się obronić przed samym sobą? Jak jestem sam dla siebie śmiertelny wrog. Jeśli macie małżonka w strasznym kryzysie, czy w rodzinie, sąsiedztwie obserwujecie, czy dziecko jest w straszliwym kryzysie, powiedzmy syn narkoman, czy córka ślepo zakochana w prymitywie, który ją poniża, wykorzystuje, dręczy do gwałtu włącznie. No to widzicie, że tego kogoś, to sam siebie zadręcza, czy pozwala się zadręczać przez jakiegoś agresora, no że właśnie to nie ma jak ocalić. To graniczy z cudem. No i teraz po tej bardzo bolesnej diagnozie, ale jak widzimy, jakie są zagrożenia, to dopiero wtedy mamy motywację, żeby naprawdę się zabrać do roboty. Więc jeśli chcemy, by w naszych rodzinach byli ludzie, którzy nie prowadzą wojen ani z innymi ludźmi, ani z obcymi, ani z bliskimi, ani sami ze sobą. I jeśli chcemy, żeby byli szczęśliwi, żeby się też umieli bronić przed krzywdzicielami, o tym też za chwilę, no to co jest tutaj lekarstwem? Otóż co jest drogą do pokoju? Teraz wchodzimy już w tą część, na szczęście pozytywną. Po tej bardzo bolesnej. Co jest drogą do pokoju? Otóż najpierw powiem króciutko tym razem, co nie jest drogą do pokoju. Otóż drogą do pokoju nie są na przykład organizacje międzynarodowe. No, one są skorumpowane, nie boję się tego powiedzieć publicznie. To tam są układy, układziki, mocarstwa, fundusze i tak dalej. To w tej chwili to już wychodzi i ONZ, i Komisja Europejska to przyłapali na łapówkach w gotówce. Dla przykładu tylko. W każdym razie to są instytucje, które nie wprowadzą pokoju. To są instytucje, które stoją po stronie ludzi brutalnych, skorumpowanych, prymitywnych, po stronie krzywdzonych. Przepraszam, krzywdzicieli, a nie po stronie krzywdzonych. Więc instytucje międzynarodowe to są układy przemocy i one stają po stronie silniejszego, a nie po stronie krzywdzonego. Oczywiście w teorii, w dokumentach piszą dokładnie odwrotnie, no, ale patrzymy na fakty, a nie na teoretyczne deklaracje, które są piękne. Tak samo nie obroni nas przed wojnami, także tymi w małżeństwach i rodzinach przeciwko też samemu sobie, nie obronią nas pacyfiści. Pacyfiści to taka dziwna grupa, bo pacyfiści to jest taka grupa, która protestuje przeciwko wszystkim wojnom Amerykanów i która nie protestuje przeciwko żadnej wojnie Rosjan. Jak Rosja prowadzi wojny, nie ma pacyfistów. Ani marszów pacyfistycznych, ani w Paryżu, ani w Berlinie, ani w Nowym Jorku, ani nawet w Moskwie. A jak Amerykanie prowadzą wojny, czy ktokolwiek inny poza Rosją, to natychmiast na ulicach świata, no i zwłaszcza Europy, Nowego Jorku i Waszyngtonu, pokazuje się masa pacyfistów. No ale tylko wtedy, jak Rosja prowadzi wojny, pacyfistów nie ma. Więc pacyfiści też nas nie uratują przed wojnami. Prawo też nas nie uratuje. Takie zwykłe prawo krajowe, choćby przed wojnami tymi wewnątrz ojczyzny, czy wewnątrz małżeństw i rodzin. No, prawo stara się, ale jest mało wydolne. Na przykład to płakać się chce, kiedy na przykład na ulicach polskich miast, jeszcze w czasie w ramach pandemii to było, były tak zwane czarne strajki, czy strajki tak zwane kobiet. Niektórzy mieli strajki tak zwanych kobiet, ale to już nie wchodzę w szczegóły. W każdym razie, kiedy to było i na ulicach naszych miast, na oczach policji, publicznie, w mediach to było pokazywane z twarzami, z nazwiskami, z plakatami, było namawianie do morderstw. Ci uczestnicy, przynajmniej, no może nie wszyscy, którzy szli, ale niektórzy krzyczeli do mikrofonów, była dokumentacja i mieli plakaty nawołujące do zabijania dzieci, czyli do morderstw. Czyli do morderstw, do łamania konstytucji i publiczne zachęcanie do morderstw. A zachęcanie do morderstw jest przestępstwem. Więc wszystkich tych, którzy przemawiali na głos i którzy mieli plakaty, policja miała obowiązek według prawa aresztować, a sędziowie mieli obowiązek skazać w większości przypadków na więzienie, nie tylko na jakieś grzywny. A tego nie było, policja nie aresztowała. Chyba też dlatego, że wiedzieli, że i tak sądy wypuszczą, bo sądy mają, przynajmniej znaczna część sędziów, jak się okazuje, mają takie same poglądy, że można łamać prawo. Sami zresztą łamią, nie stosują prawa jako politykę. Ale to jest inna historia na inny kongres. W każdym razie, ale bądźmy realistami. Ani organizacje międzynarodowe, jak widzimy, nie chronią przed wojną, ani pacyfiści znikają, zwłaszcza jak Rosja jest bestialska, ani prawo w danych krajach. No, widzimy, co się dzieje w Szwecji, co się dzieje we Francji, podpalania, zabójstwa na masową skalę, wbrew prawu oczywiście. a policja mniej czy bardziej patrzy biernie, a sędziowie to już zupełnie. No chyba, że Polacy pojadą do Holandii, no to się ich aresztuje. Akurat mieli pecha, bo trafili na Portugalczyka i Serba. No ale w ramach tego, że to Polacy, to od razu można aresztować i stosować przemoc, ale do muzułmanów to są grzeczni. Do rolników swoich policjanci holenderscy parę tygodni temu strzelali, ale do muzułmanów, którzy zabijają ich rodaków, tychże Holendrów, to nie strzelali. Nawet znikali z ulicy, ale to tak z gorzką ironią, to są fakty. Więc krótko mówiąc, co nas może w takim razie ocalić przed przemocą, jeśli ani wielkie organizacje międzynarodowe, ani pacyfiści, ani nawet ani prawo, nawet najlepiej skonstruowane, ale przecież niestosowane, zwłaszcza niestosowane wobec niektórych wybranych, uprzywilejowanych grup, oczywiście nieformalnie uprzywilejowanych, prawo też nie działa. No może tylko jedno nas ocalić, miłość. Tak jak jest w tytule tej mojej refleksji, miłość jedyną drogą do pokoju. I tylko miłość. Poza miłością ani pogadanki w szkole, ani jakieś tam programy promujące tolerancję, akceptację, ani tam jakieś inne działania, ani kolejne jakieś tam ustawy i uchwały międzynarodowe chroniące przed przemocą, to nie zadziała, jeśli tego prawa nie stosują ludzie, którzy kochają. Tylko miłość chroni człowieka. Tylko miłość chroni człowieka w każdej sferze, w każdej dziedzinie, przed każdym złem, także przed tym wyjątkowo drastycznym, brutalnym, jaki jest każdy rodzaj wojny, łącznie z wojną człowieka przeciwko samemu sobie, jak to było u syna marnotrawnego. Sam prowadził wojnę przeciwko sobie. A więc tylko miłość może nas chronić. Dlaczego? No proste. Bo ten, kto kocha, po pierwsze nie krzywdzi. To po pierwsze, nie krzywdzi. Nie rani. Sam nie prowadzi wojny. No, kto kocha, nie prowadzi wojny. Po drugie, nie tylko nie krzywdzi i w związku z tym nie powoduje ran i nie powoduje odruchu, zemsty czy agresji, tylko jeszcze wspiera. Wspiera. Ten, kto kocha, chroni, wspiera, przejmuje się kochaną osobą bardziej niż sobą i własnym losem. Tego nas uczy Bóg, a więc staje się przyjacielem, staje się obrońcą, potrafi chronić tych innych ludzi, ten kto kocha, potrafi chronić tych innych ludzi nawet przed nimi samymi, przed ich własną słabością, przed wypowiadaniem samym sobie wojny. Tak jak ja, no daj Boże, dałem jakoś tam radę, przynajmniej trochę uratować dziewczynę tą tam z tego liceum przed nią samą, żeby ona sama siebie nie dręczyła. Więc ten, kto kocha, nie krzywdzi, nie rani, nie prowokuje do odruchów zemsty, nienawiści, no bo nie czyni zła. Przeciwnie, wspiera, chroni, otacza opieką, okazuje czułość, wsparcie, pomoc, empatyczne rozumienie, rozładowuje w tym drugim człowieku napięcia tegoż człowieka, spowoduje wzruszenie, wdzięczność, jeśli jest normalna reakcja tego drugiego człowieka. A więc dlatego ten, kto kocha, wprowadza pokój w tym najpiękniejszym wymiarze. Pokój oparty na dobru, na wzruszeniu, na wdzięczności, na poczuciu bezpieczeństwa. No, jeśli jest jakaś rodzina, w której każdy kocha każdego, no to jest kawałek nieba na ziemi. To jest poczucie bezpieczeństwa, wzajemne zwierzanie się, wzajemne pomaganie sobie, nawet jeśli mój bliski ma problem sam ze sobą, nie tylko zagrożony z zewnątrz, ale zagrożony przez samego siebie, mąż, żona, syn, córka, brat, siostra, czasem mama, tata, a ja kocham, no to wprowadzam pokój, poczucie bezpieczeństwa, pomagam temu komuś się bronić nawet przed samym sobą, a nie tylko przed światem zewnętrznym, przed krzywdzicielami, agresorami zewnętrznymi. No i w związku z tym teraz popatrzmy na szczegóły. Cała reszta też będą teraz konkrety, ale one są chyba najważniejsze. Mianowicie, kto najbardziej wprowadza pokój? No ten, kto najbardziej kocha. A kto najbardziej kocha? No Bóg. Bóg, który jest miłością. Więc Bóg wprowadza w nasze życie wyłącznie pokój. Ktoś, kto jest blisko Boga, staje się siłą rzeczy, oddycha Bożą miłością, która prowadzi do pokoju, więcej niż do pokoju, prowadzi do radości. Radość, tak mówiąc w tym kontekście tego sympozjum, radość jest szczytową formą pokoju. To spełnia pokoju. Kiedy żyję w radości, no to żyję w pełnym pokoju. A więc Bóg jest miłością, jest radością, jest pokojem. I im bliżej jestem Boga, tym bliżej jestem pokoju, radości i wolności od wszystkiego, co bolesne. Tam nie ma ani cienia agresji, zemsty. Bóg się nie obraża, Bóg się nie złości, Bóg się nie mści, Bóg nie karze. No chyba, że mam jakieś karykatury chrześcijaństwa. Przy okazji zauważyłem, że jest moja książka Karykatury chrześcijaństwa. Też tam niewiele egzemplarzy, ale trochę jest obok tego, tej najnowszej Przysięga małżeńska czarno na białym, więc jakby ktoś się zainteresował tym tematem, to tam w tej książce są szczegóły. Więc jeśli widzimy prawdziwego Boga, tak jak się on nam objawia, to wiemy, że nie karze, nie mści się, nie obraża, tylko cieszy się, jak my jesteśmy szczęśliwi i cierpi, jak my jesteśmy nieszczęśliwi, z naszej czy bez naszej winy. I teraz ktoś powie, no to wystarczy być blisko Boga. To fakt, że Bóg nas kocha, już nam daje gwarancję życia w pokoju. Nie. Nie, właśnie teraz chcę wejść w te konkrety, bo dopiero one otwierają nam oczy, jak tu trzeba pójść bardzo głęboko. Mianowicie to, że Bóg mnie kocha, że chroni mnie, także przede mną samym, przed moimi własnymi słabościami, że jest przyjacielem, który jest z miłością, radością, delikatnością, empatią, jest tak po ludzku, czułością, cierpliwością, to jeszcze nie gwarantuje. Nawet jak z nim mam kontakt, to nie i odkrywam, że on mnie aż tak kocha, to jeszcze nie gwarantuje, że będę człowiekiem pokoju i że będę żył w pokoju, aż w tym maksymalnym, jakim jest trwała radość. Otóż to, że Bóg kocha i że jest samą miłością, to jemu, mówiąc tak po ludzku, gwarantuje, że jest kimś, kto promieniuje pokojem, dobrocią, delikatnością, radością. Ale mnie, nawet świadomość, że taki jest Bóg także wobec mnie, nie tylko wobec ciebie, to jeszcze nie daje gwarancji, że ja będę teraz odtąd już żył w pokoju. Dlaczego? Bo mogę żyć w pokoju dopiero wtedy, kiedy przyjmuję miłość od Boga. Czyli sam fakt, że jestem kochany, to jeszcze za mało. Dopóki nie przyjmuję miłości od Boga, no to nie będę człowiekiem pokoju. Widać to u syna marnotrawnego. Syn marnotrawny był bardzo kochany przez ojca, który jest symbolem wręcz Boga, to oczywiste dla nas. Ogromnie kochany, szlachetnie wychowywany i co z tego? Nie przyjął miłości od ojca, nie chciał miłości, nie chciał wychowania, chciał tylko pieniędzy i chorej wolności, źle rozumianej wolności, że robię sobie co chcę. Czyli to, co przyjemne na chwilę, choćby było zabójcze na dłuższą metę. A więc dopóki syn nie przyjmował miłości od ojca, symbol Boga, no to był człowiekiem, który wprowadzał niepokój czy wojny w życie innych ludzi, których krzywdził, wykorzystywał, manipulował, posługiwał się jak swoją własnością, dopóki miał pieniądze, więc wprowadzał, łamał może sumienia, był krzywdzicielem wobec innych, bo kto ma pieniądze, temu łatwo być krzywdzicielem i był krzywdzicielem wobec samego siebie, wypowiadał wojnę samemu sobie, no, wylądował w chlewie, głodzie, poniżeniu, osamotnieniu w obliczu śmierci. Ojciec powiedział mu, byłeś umarły, byłeś już dosłownie o krok od śmierci, byłeś swoim własnym śmiertelnym wrogiem. Kochany. To samo w naszych małżeństwach i rodzinach. Jeżeli żono kochasz męża, a mąż sobie kpi z twojej miłości i żyje fatalnie, to co z tego, że jest przez ciebie kochany, tylko przez Boga, także przez ciebie. Jak nie przyjmuje miłości ani Boga, ani twojej, to może być okrutnie krzywdzić ciebie, dzieci, kogoś, kogo wciąga w cudzołóstwo. Dla przykładu. A więc sam dręczyciel, no i wcześniej czy później zacznie dręczyć samego siebie, upijać się, ćpać, czy wchodzi w jakieś ciężkie grzechy, na przykład cudzołóstwo, żeby odreagować to, że jest nieszczęśliwy. A musi być nieszczęśliwy, bo nie kocha. A jak jest nieszczęśliwy, to jest agresywny. Najpierw wobec innych, potem wobec samego siebie. Więc to, że ja kocham ciebie, to mnie gwarantuje, że jestem człowiekiem pokoju. A ty będziesz człowiekiem pokoju, kiedy przyjmiesz moją miłość i kiedy odpowiesz miłością na miłość. Dopiero wtedy i ani sekundy wcześniej. To widać nie tylko w relacji mąż-żona czy żona-mąż, także w relacji na przykład rodzice-dzieci. Jeśli rodzice tacy jak wy, szlachetni, Boży, kochający, odnoszą się z wielką miłością do dzieci, wnoszą w życie dzieci radość, pokój, szacunek, ofiarność, czułość, a dzieci sobie kpią z ich miłości, takie już trochę może dorastające, czy nastolatki, czy dorosłe, i kpią sobie, poważnie traktują jakieś chore media, jakichś youtuberów, pedofili, w każdym razie ludzi wyuznanych, prymitywnych, własnych krzywdzicieli uwielbiają, podziwiają, a z rodziców kochających kpią sobie. No to wypowiadają, to wchodzą w łapy przestępców czy innych krzywdzicieli i sami wcześniej czy później staną się śmiertelnymi wręcz wrogami dla samych siebie i wypowiedzą sobie agresywne wojny we wspomnianych i niewspomnianych już formach. A więc wyjaśniajmy i sobie, i innym, zwłaszcza bliskim, że człowiek pokoju to jest ktoś, kto jest kochany i kto przyjmuje miłość i kto odpowiada miłością na miłość. Więc to, że jesteśmy kochani przez Boga, to jest bez naszej zasługi pewne. To, że jesteśmy kochani przez niektórych ludzi, czy to naszych bliskich najczęściej, czy jeśli bliscy w kryzysie, to przez innych Bożych ludzi, w grupach formacyjnych, w sąsiedztwie, gdzieś tam. To więc to, że jesteśmy kochani, to jest bez naszej zasługi, tośmy dostali w prezencie. Ale to nie, automatycznie nie działa. Dopiero powtórzę, jak przyjmujemy miłość od Boga i od Bożych ludzi, jak odpowiadamy miłością na miłość, to w nas, to stajemy się ludźmi pokoju podwójnie, że w nas jest pokój, radość, szczyt pokoju już mówiłem, nikogo nie krzywdzimy i nie pozwolimy się krzywdzić i wnosimy, a o tym jeszcze za chwilę, i wnosimy w życie innych ludzi to, co mamy we w naszym. Miłość, radość, sprawiedliwość, uczciwość, cierpliwość, wzruszenie, pomoc i tak dalej. I teraz, kogo mamy kochać, czyli co znaczy przyjąć miłość od Boga i od Bożych ludzi? To znaczy przejąć się tą miłością. Przejąć się tym, że Bóg mnie kocha, ale przyjąć się do szpiku kości, do środka serca, do łez wzruszenia najlepiej każdego dnia, począwszy od poranka. Przejmować się niesłychanie tym, że Bóg, Pan Wszechświata mnie kocha i że za mnie oddaje życie. My się mało tym przejmujemy tak na ogół, bo od dzieciństwa słyszymy, że Bóg do nas przyszedł w ludzkiej naturze i że oddał za nas życie i się przyzwyczajamy do tego. To dlatego ci, którzy się nawracają, neofici, którzy czy się nawracają, czy słyszą w ogóle o Jezusie po raz pierwszy, jak są nastolatkami czy dorosłymi, nieraz nas zawstydzają ich tą siłą świadectwa, ich miłością, ich wiernością Bogu, ich odwagą w pójściu na cały świat i głoszenie Jezusa, ale oni mają łatwiej. Właśnie dlatego, że późno usłyszeli o Bogu, który przychodzi nas osobiście w ludzkiej naturze, chociaż wie z góry, że go zabijemy i który oddaje za nas życie. Ponieważ później niż w dzieciństwie to usłyszeli, to nimi wstrząsnęło. To się do tego nie przyzwyczajali od dzieciństwa i nie tępiała ich wrażliwość na ten niesamowity fakt, że Bóg mnie kocha. Ale my też mamy szansę sobie, choćby teraz, w tym momencie powiedzieć, tak jakbyśmy pierwszy raz to usłyszeli. Bóg za mnie oddaje życie, kocha mnie niesłychanie, kocha mnie nad życie, nie tylko za nic, na zawsze, ale dosłownie nad życie. Dla Boga sam Bóg jest nieważny, ważny jestem ja. Pozwoli się potraktować jak złoczyńca, a gorzej jak morderca Barabasz, bylebym był pewien, że mnie kocha za każdą cenę. Więc jak się tym przejmę, no to wtedy przyjmuję miłość Boga. Przecież nie pójdę do Boga mu pomagać, doradzać, czy go odwiedzać, jak jest chory, bo nie ma takich potrzeb. Więc najważniejszym sprawdzianem tego, że kocham Boga, że przyjmuję Jego miłość i że odpowiadam miłością na miłość, to, że się przejmuję Jego miłością. Że mnie ta miłość wzrusza, że mnie przemienia, no bo się nią przejmuję. Niektórzy święci się tak przejmowali miłością Boga, że mieli stygmaty. No, fizycznie się utożsamiali z dręczonym Jezusem na krzyżu. No, aż tak się nie musimy wszyscy utożsamiać i aż tak przejmować. No, ale prawie aż tak to byłoby dobrze. I teraz dalej, będąc jeszcze w tych konkretach, otóż czyli naszym pierwszym zadaniem jest przejmować się miłością tych, którzy nas kochają. Czyli najpierw Boga, a potem Bożych ludzi. No, jeśli są mąż, żona, mama, tata, brat, siostra, syn, córka, to jeszcze lepiej. Ale nawet jak oni są w kryzysie, to zawsze koło nas są ludzie, którzy Boży, którzy kochają w sąsiedztwie, w grupach formacyjnych, gdzieś tam jeszcze krewni, znajomi. Przynajmniej niektórzy, to się przejmuj ich miłością, no zwłaszcza jeśli to są najbliżsi, bo ta miłość ich najbardziej ich kosztuje, bo jak to są bliscy, którzy cię naprawdę kochają, to od świtu do nocy myślą o tobie, od świtu do nocy są ofiarni, czuli, nie dojedzą, nie dośpią, a się troszczą, więc dostrzegaj to się, przejmuj ich miłością, najpierw miłością Boga, a potem miłością tych właśnie Bożych ludzi i odpowiadaj miłością na miłość. I odpowiadaj miłością na miłość. Wtedy stajesz się, jak przyjmujesz miłość i odpowiadasz miłością na miłość, jesteś w pełni człowiekiem pokoju. Bo powtórzę jeszcze raz do znudzenia, bo wtedy kontaktujesz się, najsilniejsze więzi masz z tymi, którzy są osobami pokoju, bo to mówię nie ludźmi, tylko osobami, bo to i Bóg najpierw i dopiero ludzie. Więc kiedy przyjmujesz miłość od Boga i od Bożych ludzi, przejmujesz się tą miłością, to po pierwsze jesteś od rana do wieczora w towarzystwie tych, którzy kochają. Kochasz też wszystkich innych, ale niektórych na odległość, o tym za chwilę jeszcze na koniec. Więc jesteś, żyjesz we wspólnocie z ludźmi pokoju, czy z osobami pokoju, bo najpierw Bóg, który jest najwspanialszą osobą. I ty, zaczynając kochać, wprowadzasz pokój w twoje własne życie i w życie innych ludzi, a w twoje własne to najpierw i najbardziej. Bo w życie innych ludzi z kolei na tyle wprowadzasz pokój, na ile oni przyjmują twoją miłość i się tą miłością przyjmują, tak jak ty się przyjmujesz miłością Boga i Bożych ludzi. Ale jeśli przyjmujesz miłość Boga i Bożych ludzi, przejmujesz się tą miłością do wielkiego wzruszenia, do mobilizacji, bo skoro mnie kochają sam Bóg i ludzie, no to ja nie będę się krzywdził, bo bym ich nie szanował i ich miłości, zwłaszcza Boga, i odpowiadam miłością na miłość, no to ja już wygrywam wszystko. To wygrywam wszystko, bo we mnie jest pokój, radość, nie krzywdzę nikogo i sam wprowadzam pokój, radość, dobro w życie innych ludzi. I tu chcę jeszcze już tak pod koniec, może troszkę pytań będzie, może jak ksiądz dyrektor pozwoli. Mianowicie na koniec bardzo ważny aspekt. Mianowicie, gdy chodzi o to przyjmowanie miłości i odpowiadanie miłością na miłość, zwłaszcza odpowiadanie miłością na miłość, ma być to miłość mądra. Ma być to miłość mądra. Otóż nie będzie człowiekiem pokoju, przeciwnie, będzie człowiekiem niepokoju, jeśli nie wojny, agresji, to przynajmniej człowiekiem niepokoju, człowiekiem wprowadzającym zaburzone więzi, a te są zawsze źródłem niepokoju. Będzie człowiekiem niepokoju ten, kto myli miłość z jakimiś podróbkami miłości. Państwo tutaj na początku wspomnieli, że jedna z moich konferencji kilkanaście może już lat temu, czy z 10, była o miłości i o karykaturach miłości. W tej najnowszej książce tam jest to jeszcze precyzyjniej. Ślubuję ci miłość. Tam wyjaśniam, czego nie ślubuję, a co naprawdę ślubuję, czym miłość nie jest, a czym jest. Otóż tutaj tylko powiem o jednym micie, bo on jest tu potrzebny, żeby wyjaśnić. Mianowicie człowiekiem niepokoju, człowiekiem, który nie wprowadzi pokoju i radości, tylko niepokój i chore więzi, aż do toksycznych, zabójczych więzi włącznie, jest ten, kto myli miłość z naiwnością. To chcę mocno podkreślić mniej więcej na koniec mojej refleksji. O czym my, księża, zwykle w ogóle nie mówimy. Chcesz być człowiekiem pokoju, to przyjmuj miłość od Boga i Bożych ludzi, przejmuj się tą miłością, odpowiadaj miłością na miłość, ale mądrze. Odpowiadaj mądrą miłością, bo głupiej miłości nie ma. I tutaj jedno z głupstw, mówiąc moim prostym językiem, jakie można straszliwych popełnić, to jest pomylenie miłości nie tylko z seksem, z pożądaniem, z uczuciem, z zakochaniem, z tolerancją, z akceptacją, z wolnymi związkami i tak dalej, ale też pomylenie miłości z naiwnością. Kiedy mylę miłość z naiwnością? Wtedy, kiedy się pozwalam krzywdzić. Kiedy się pozwalam krzywdzić. A jak myślę, że pozwalając się krzywdzić kocham, no to już jest koniec świata. To już jest katastrofa. Dla przykładu, jeśli jakaś żona jest skrzywdzona przez męża, dręczyciela, czy rodzice są krzywdzeni przez syna, córkę, dręczycieli, bo sami siebie też dręczą, powiedzmy weszli w straszne uzależnienia, czy syn, córka dają się krzywdzić przez patologicznego tatę, czy patologiczną mamę i myślą, że w ten sposób kochają, no to jest koniec świata. To jest koniec świata, bo wtedy pobłażają dręczycielowi i przyczyniają się do krzywd, do rozwoju krzywd, przemocy, dręczenia i tak dalej. Co z tego, że niechcący? Co z tego, że niechcący? Otóż na czym polega mądra miłość? No, znowu, tego nas nauczy tylko Jezus, nikt inny. On nas nie tylko kocha, nie tylko rozumie i kocha, ale uczy kochać. Nie tylko ofiarnie i nadżycia jak trzeba, ale mądrze. Otóż na czym polega mądra miłość, bez której nie ma pokoju? No bo niemądra miłość nie istnieje. Niemądra miłość to są uczucia, to są zakochania, to są manipulacje, to są naiwności, a to wszystko prowadzi do wojny w tej czy innej formie, do krzywdy, do napięć, do żalów, do zranień, no, ostatecznie do wojen. Otóż Jezus uczy nas miłości mądrej. Na czym polega ta miłość? Na stosowaniu zasady, że kocham każdego człowieka, ale każdemu okazuje miłość inaczej. Inaczej, bo każdy jest inny. Inaczej się okazuje, jeśli jestem mądry, jeśli mądrze kocham, no, a głupiej miłości nie ma, powtórzę. Czyli jeśli kocham, no ale dodajmy mądrze, to wtedy inaczej okazuje miłość dzieciom, inaczej dorosłym, inaczej świętym, inaczej podłym, inaczej zdrowym, inaczej chorym, inaczej krzywdzonym, a inaczej krzywdzicielom. Inaczej, tak, tego się uczy od Jezusa. Otóż kiedy Jezus spotykał ludzi szlachetnych, daj Boże, należymy do nich, to jak okazywał miłość? No to tu nie ma zaskoczenia. Przytulał, karmił, wspierał, rozgrzeszał, uzdrawiał, pocieszał, stawiał za wzór. Miał dla nich więcej czasu, siły, jak dla Marii, Marty, Łazarza, więcej czułości, jak dla Jana Apostoła. No to akurat tu nie ma zaskoczenia. Wspierał, krótko mówiąc. Ale kiedy spotykał ludzi poważnie błądzących, krzywdzących innych ludzi, agresorów, ludzi niemiłości, to ich upominał. Nie przytulał, nie uzdrawiał, nie stawiał za wzór, na żeby tego brakowało. Nie tolerował, nie akceptował, tylko upominał. Albo się nawrócić, albo marnie zginieć. Ale najciekawsza jest trzecia grupa ludzi, mianowicie ludzie wojny. Krzywdziciele, mówiąc tak najszerzej, ludzie przewrotni, potworni wręcz, którzy krzywdzili i są dalej tacy świadomi z premedytacją, bo w tej drugiej grupie poważnie błądzących, poważnie grzeszących mogą być ludzie na dobrej woli, uwikłani w zło, wciągnięci w zło, pouzależniani, może po nocach płaczą, jak skrzywdzą, żałują, próbują się nawracać, niektórzy się nawracają, a ta trzecia grupa to są ludzie diabelscy. No to są ci, o których tutaj właśnie mówimy, jako źródło wszelkich tych najbardziej nawet drastycznych krzywd i wojen przeciwko człowiekowi. Otóż no, symbolem w Biblii, w Ewangelii to są faryzeusze uczeni w piśmie, plemię żmijowe, ślepi przewodnicy, sami do nieba nie wejdą, wyjaśnia Jezus, jak ich opisuje, a innym przeszkadzają. Otóż kiedy Jezus spotykał dręczycieli, krzywdzicieli, ludzi wojny, w bardzo szerokim znaczeniu ludzi wojny, ludzi, którzy ranią, gnębią, poniżają, dręczą, żyją kosztem innych, jak im okazywał miłość? No tu będzie największa niespodzianka. Otóż Jezus takim, my księża o tym prawie nie mówimy, albo niektórzy księża w życiu słowa nie powiedzieli na ten temat, jak Jezus okazywał miłość dręczycielom, ludziom podłym, ludziom, mówiąc językiem tego kongresu, ludziom wprowadzającym wojny, czyli krzywdy, poniżania, dręczenia, demoralizowanie, wprowadzanie w błąd i tak dalej. Jak im okazywał miłość? No tu będzie wielka niespodzianka. Otóż Jezus okazywał miłość takim draniom przez to, że się przed nimi bronił. Przez to, że się przed nimi bronił. Jezus cały czas się bronił przed krzywdzicielami, ludźmi wojny, którzy wojowali z Bogiem i z Bożymi ludźmi. Otóż bronił się tam, gdzie go chcieli strącić ze skały. Tak patrzył nieraz, że się roztąpili. Czasami się chował w świątyni, zszedł z linii ciosu. Bronił się przed tymi, którzy chcieli mu zamknąć buzię. A jakim prawem to czynisz? Tak, ja stawiał im pytania, tak im dawał argumenty, że byli bezradni. Wycofywali się z ataku, nie dali rady go zastraszyć. Bronił się przed Annaszem, Kajfaszem, Piłatem. No, Piłata całkowicie przekonał niewinności. A Piłat dla swojej kariery politycznej stał się sądowym mordercą. Przed Herodem się bronił milcząc, bo z głupkiem nie ma co rozmawiać. Bronił się przed żołnierzem, który go uderzył. Nie nadstawił drugiego policzka, tylko stanowcza obrona. Albo udowodni, że źle mówię, albo czemu mnie bijesz. Obrona. Kto kocha, ten się broni przed krzywdzicielem. I Kościół katolicki w imieniu Boga, w imieniu Jezusa daje prawo do obrony nawet przed mężem czy żoną. Do separacji włącznie, czy przed synem, córką, czy przed mamą, tatą. Do separacji rodzica od dziecka, czy dziecka dorastającego dorosłego od rodzica. Nikt nie ma prawa nas krzywdzić, a jak nas krzywdzi, daje nam święte prawo do obrony. To jest mądra miłość. Ktoś powie, no ale Jezus, już kończę, Jezus raz zrobił wyjątek i w Ogrójcu się pozwolił aresztować i potem już konsekwentnie do krzyża. Tak, ale to był wyjątek. Po paru latach pokazywania nam zasad bez wyjątków. Bronił się i nas się uczy bronić, powtarzam, do separacji małżeńskiej czy rodzicielskiej włącznie. Mam prawo do obrony, bo nikt nie ma prawa mnie krzywdzić. Albo mnie kochasz, albo krzywdzisz. A jak krzywdzisz, to ja się przed tą bronię, nie mszcząc się, nie przestając kochać, ale się stanowczo i skutecznie powinienem bronić. Poruszając niebo i ziemię, instytucje kościelne i państwowe, wszystko co potrzeba. Do zakazu wstępu przemocowca do domu, do skierowania sprawy do sądu, do skazania na więzienie, na przymusową terapię i tak dalej. Ubezwłasnowolnienie, jeśli trzeba, bo mi wypowiadasz wojnę i mnie i może innym. A więc mam święte prawo do obrony. I to wie człowiek, który mądrze kocha. Ktoś powie, no ale gdzie tu jest miłość, kiedy się Jezus broni przed krzywdzicielami, kiedy ja się, słuchając Jezusa, będę bronił od dziś, może po raz pierwszy, może w sposób twardy, stanowczy będę się bronił przed krzywdzicielami. Gdzie tu jest miłość? No właśnie w tym, że się bronię. Bo kiedy Jezus się bronił przed złoczyńcami, to ich naprawdę kochał, bo dzięki Jego stanowczej obronie mieli mniej ofiar na sumieniu. Mieli mniej ofiar na sumieniu. Kiedy żona się broni, jako przykład, przed mężem dręczycielem, który jest w strasznym kryzysie i strasznym jest, wypada wojnę żonie, i kiedy ona się przed nim broni, nie przestając kochać, nie mszcząc się, nie naśladując krzywdziciela, ale się stanowczo broni, poruszając wszystkie możliwe instytucje, to ona jest dla niego błogosławieństwem. Bo dzięki temu, że ona się tak stanowczo broni, on ma mniej ofiar na sumieniu. Krócej krzywdzi, mniej brutalnie krzywdzi, bo ona się skutecznie broni siebie, swoich bliskich, może dzieci, inne osoby. A kiedy jest się łatwiej nawrócić, ocalić, opamiętać? Kiedy mam mniej ofiar i mniej brutalnie krzywdzę, czy kiedy mam więcej ofiar i bardziej brutalnie krzywdzę i dłużej? No w tym drugim przypadku jest się trudniej ocalić. Zwykle się to już będzie tak po ludzku za późno na ocalenie, za daleko zabrnąłem. Trudno się będzie rosyjskim żołnierzom, gwałcicielom, złodziejom, bandytom zmienić, nawrócić, kiedy mają setki ofiar na sumieniu, zabitych, zgwałconych, poniżonych, dręczonych, torturowanych. No to po ludzku rzecz biorąc, z czegoś takiego, z takiego dna zła i okrucieństwa, no szalenie trudno wyjść. Po ludzku mówiąc, większość, absolutna większość z tego nie wyjdzie. I mówiąc tak twardo, pójdą do piekła. A natomiast jak się bronimy, no to nie tylko kochamy siebie i tych, których bronimy, kochamy także krzywdziciela. Więcej szczegółów to bym nie skończył, no ale kiedyś muszę skończyć. W każdym razie w moich tekstach, w moich książkach, tam gdzie są miłości, tam także w tej karykaturze chrześcijaństwa, tam jest między innymi także i o tym dużo, o tym prawie do obrony. Podsumowując już może podsumowanie, mówię do wielu księży, jak jestem w różnych parafiach, a jestem właściwie w każdy weekend i częściej nieraz, to mówię, marzy mi się, drodzy księża, żeby na każdym kościele, najlepiej nad drzwiami wejściowymi, był taki napis. To, że kocham Ciebie, nie daje Ci prawa, byś mnie krzywdził. A jeśli mnie krzywdzisz, dajesz mi święte prawo do obrony. Nie do odwołania miłości, nie do zemsty, nie do nienawiści, ale do stanowczej obrony. Więc to, że Ciebie kocham, nie daje Ci prawa, byś mnie krzywdził. Podsumowanie. Jeśli nie chcemy mieć wojen międzypaństwowych, wojen w ojczyźnie, wojen w małżeństwie i rodzinie, wojen z samymi sobą poszczególnych ludzi, no to miłość, to przylgnięcie do Boga, to kochanie Boga bardziej niż siebie samego i niż tych ludzi, których kocham najbardziej, więź z Bogiem powinna być najsilniejsza, bo tylko Bóg kocha zawsze i zawsze dojrzale i mądrze. I przyjmowanie tej miłości, przejmowanie się miłością Boga i Bożych ludzi i odpowiadanie miłością na miłość i pomaganie moim bliskim, by robili to samo. By się zachwycali Bogiem, przejmowali do łez wzruszenia najlepiej każdego dnia i by odpowiadali miłością na miłość, miłością, którą się przejmują i by uczyli się mądrej miłości. Czyli ostatnie zdanie. Kiedy będziesz człowiekiem pokoju? Kiedy wróciwszy do domu będziesz wspierał ludzi szlachetnych? Będziesz upominał błądzących, żeby nie stali się potworami? I będziesz się stanowczo, bez agresji, ale stanowczo, konsekwentnie bronił przed krzywdzicielami. Jeśli spełnisz te warunki, jesteś człowiekiem pokoju. Amen.